Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumujemy tydzień, zastanowimy się, co przyniosą następne dni. W studio Jacek Łęski, publicysta Telewizji Polskiej.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Się,
Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, twórca Radia Wnet. I Ryszard Makowski, satyryk, publicysta.
Sieci.
Witam serdecznie. Proszę Państwa, rozpocznijmy od paru słów. Zmarła Kora Jackowska, legenda, która zapisała się w historii polskiej muzyki, nie tylko muzyki. Z pewnością osobiste wspomnienia. Ryszard Makowski.
No zawsze jak umierają gwiazdy mojej młodości, to umiera kawałek mojej młodości, więc taka nostalgia oczywiście we mnie się budzi. Zawsze uważałem, że Manau był zespołem z wyjątkową klasą. Tu trzeba, no bo oczywiście Kora Jackowska była frontmenką, ale trzeba o całym Manamie powiedzieć, o Marku Jackowskim. Były to świetne piosenki, świetnie zaaranżowane, świetnie zagrane i uważam, że takich zespołów w tej chwili brakuje. Nie wiem, na czym to polega, że ta eksplozja zespołów na początku 80-tych lat to właśnie był Manam, Perfect, Lady Punk, Lombard, Oddział Zamknięty. Te zespoły do dzisiaj są klasycznymi naszymi jakimiś zespołami rockowymi. No i Kora należała do tego nurtu. Uważam, że napisała masę świetnych piosenek, próbowali nawet robić karierę na Zachodzie. Szkoda, że im to się nie udało.
Krzysztof Skowroński.
Dużo wspomnień już było na antenie TVP Info na temat Kory Jackowskiej. Ja powiem może tylko tyle, że oczywiście ona była taką częścią naszej młodości, częścią naszej wolności, tak? Lata 80. zespół Manam, śpiew Kory Jackowskiej dodawał nam takiej siły i takiej myśli, że jesteśmy ludźmi wolnymi i za to bym powiedział, podziękowania Korze Jackowskiej się należą.
Jacek Łęski.
Też mam swoje wspomnienia. Byłem akurat strasznie zakochany, a ona śpiewała piosenkę Kocham Cię, kochanie moje. Po prostu ja do dzisiaj to pamiętam. No, to jest kawałek życia, którego nijak się człowiek nie pozbędzie i zawsze go będzie nosił ze sobą.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Myśmy Kory Jackowskiej słuchali w seminarium, bo to był czas ten matury, seminarium, kiedy były czasy jej największej świetności. Więc to też, to się kojarzy z takimi czasami młodości. Natomiast, no cóż, po raz kolejny w salonie dziennikarskim akurat zaczynamy od mówienia o kimś, kto właśnie odszedł, od kimś wielkim, kto był częścią naszego życia. I to nam przypomina to, o czym mówił Jan Paweł II. Czas ucieka, wieczność czeka. Trzeba się z tym liczyć.
Trzeba się z tym liczyć i wyciągać z tego wnioski. Proszę Państwa, zmieniamy temat. Wydarzenia polityczne. To był gorący tydzień. Demonstracje przed Pałacem Prezydenckim związane z kolejną jakby nowelizacją ustaw sądowych, z takim domykaniem tej reformy sądownictwa. Zaraz zobaczymy zdjęcia sprzed Pałacu Prezydenckiego, bo o ile sama demonstracja kilkutysięczna była spokojna, no to doszło tam jednak do incydentów, doszło do wybryków, doszło do takich starć z policją i to część demonstrantów była tą stroną atakującą. Użyto gazu łzawiącego, użyli demonstranci i policjanci w samoobronie, bo groził też lincz dwóm policjantom, to wiemy z relacji. Widzimy tutaj zdjęcia, rzeczywiście wyglądało to dramatycznie. O co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest jakaś celowa taktyka? Ktoś chce sprowokować policję do jakiejś mocnej odpowiedzi? Ktoś chce wysłać sygnał, że w Polsce rzeczywiście jest jakiś stan nadzwyczajny? Ryszard Makowski, jaka jest twoja ocena
tej sytuacji? Oczywiście, że taktyka jest gdzieś przygotowana, bo to nie jest tak, że przychodzą zupełnie tacy przypadkowi demonstranci, którzy gdzieś tam usłyszeli, że coś się w Polsce źle dzieje i my pójdziemy, zaprotestujemy. No, mamy przeważnie te same twarze. Tutaj może twarz tego młodzieńca, który rzuca się na policję, jest jakaś nowa.
Którego też tożsamość policja próbuje ustalić, no tak, bo on popychał policjanta.
No tak, znaczy ja w ogóle tutaj troszeczkę mam takie mieszane uczucia, bo policja się żali, że była kopana, że była drapana, że była opluwana. No ja bym nie chciał mieć takiej policji, która sobie pozwala, żeby tak ją traktowali. No jacyś tam, no bandziorki, no bo kto tak się zachowuje wobec policji. Poza tym, no to jest tak, że no te demonstracje, tak jak mówię, one gdzieś są tam reżyserowane i atak na policję jest no też gdzieś jakoś tam wykombinowany. Weźmy wpis pana posła Michała Szczerby, za który według mnie to powinien trafić do więzienia na jakieś 3 miesiące, żeby trochę ochłonął.
O który wpis chodzi?
No chodzi o taki wpis, że ujawnił dane osobowe policjanta, co odbiło się w jakimś tam stopniu przynajmniej ogromnym hejtem na jego, na rodzinie tego policjanta, na jego dzieciach. To poseł Rzeczypospolitej takich rzeczy chyba nie robi tylko sam z siebie. No zresztą tak się składa, że zawsze jak jest jakaś prowokacja, to na czele tej prowokacji leci pan poseł Michał Szczerba. No
tak, tylko czy właśnie jakaś bardziej zdecydowana odpowiedź policji na te prowokacje, zaczepki, czy ona nie byłaby realizacją właśnie scenariusza pisanego pod taki rozwój wydarzeń?
Może by i była, ale widzimy, jak policja niemiecka w Hamburgu na przykład się rozprawia z demonstrantami, jak się w Paryżu rozprawia z demonstrantami. Nawet w Paryżu była jakaś sprawa taka, że jeden z oficjeli był, nawet poszedł sam osobiście gdzieś się rozprawiać
z tymi... ochrony prezydenta Macron.
Właśnie z demonstrantami. Więc oczywiście, że to jest wkalkulowane. Ale też no chyba jakiś kubeł zimnej wody dla tych demonstrantów by się przydał, bo nie może być tak, że policjant musi być przez państwo chroniony. Policjant jest nietykalny. Jeżeli państwo tego nie pilnuje, to uważam, że to jest troszeczkę...
No pilnuje, jednak, bo jednak próbują ustalić tożsamość tego człowieka,
ale nie może
popychał.
Być tak, że jakiś taki, no przepraszam za wyrażenie, jakiś taki bandziorek będzie policjanta popychał. No i my to oglądamy, że policjant został popchnięty. Nie ma żadnej reakcji. No.
To akurat bardzo mi się podoba, że mamy najspokojniejszą policję na świecie i ta policja rzeczywiście ze stoickim spokojem pilnuje budynków i tak na dobrą sprawę nie ingeruje w to, co robią ci, którzy demonstrują. I widać, że irytuje to bardzo tych, którzy organizują demonstracje, bo oni już od grudnia 2016 roku są nastawieni na to, że wreszcie ktoś kogoś porządnie spałuje, że wreszcie gdzieś się krew poleje, że wreszcie będzie można mieć na sztandarach jakąś ofiarę tego całego systemu, który jest w Polsce. Więc ja bym akurat...
To każdy siniak jest zaraz w kołnierz ortopedyczny, kładą się zdjęcia ostentacyjne.
Tak, ja przez chwilę słuchałem radia Tok FM kilka dni temu, kiedy była opowieść o tym, jak to policjant ośmielił się, dusił biednego, on był taki chudy, ten demonstrujący, a ten policjant go dusił, bo miał ochotę go zadusić i tak dalej. Czyli cały czas jest ta chęć i widać po tych obrazkach rzeczywiście, że akurat to jest młody człowiek, tak, który postanowił nie wiem co zrobić, no zasłynąć na Twitterze czy w innych miejscach i pokazać w jaki sposób chroni demonstracja, ale bym się nie zgodził z panem redaktorem i więzieniem dla posła Szczerby. No, to jest chroniony immunitetem, państwo jest demokratyczne, właśnie spokojne. To właściwie jedyny kraj w Europie, w którym tak zachowują się policjanci, tak zachowują się służby porządkowe, więc to jest świadectwo, wielkie świadectwo polskiej demokracji.
No ale to, i tak na jedynkach zachodniej gazety, zdaje się, był Wall Street Journal, prawda? Wynoszona jedna pani, zresztą związana policja w przeszłości z Agorą, wynoszona elegancko i ona jest taka skadrowana i ona przedstawia właśnie, to wygląda jak z Turcji, no tak to naprawdę.
To jest ta wielka propaganda, która została rozpętana przeciwko rządzącym w Polsce. Z tą propagandą oczywiście nic nie możemy zrobić, tak? My możemy wiedzieć, że tak nie jest i z pewnym sceptycznie czytać informacje na temat innych państw w dużych zachodnich mediach, czy nawet w polskiej prasie.
Jacek Łęski, tutaj do ciebie też pytanie. Znasz doskonale też no, Ukrainę, pracowałeś na Ukrainie. Czy tutaj nie widać pewnych jednak podobieństw? Na przykład te lustra, które przynoszono policjantom, przejrzyjcie się, prawda? No to jest wprost kopia z tego, co działo się w Kijowie. Czyli tak, pewne techniki są importowane, można powiedzieć, z różnych doświadczeń kolorowych.
Rzeczywiście na Majdanie była taka demonstracja, w trakcie której przynoszono lustra po to właśnie, żeby się ci berkutowcy, czy policjanci przeglądali w nich. Czy to jest dowód na jakiś taki bezpośredni transfer technologii, że tak powiem, z Ukrainy?
Nie sądzę. Polittechnologii?
Nie, tak. Nie sądzę. To znaczy pomysłów na demonstrację i na sposób, że tak powiem, artykulacji swoich poglądów politycznych w trakcie demonstracji, no jest ograniczony. Nie sądzę, żeby były jakiekolwiek, których jeszcze nie zostały zastosowane, więc no, ludzie się od siebie nawzajem uczą. Ja bym tego nie demonizował. Natomiast przebieg tych demonstracji i cała atmosfera wokół nich, zresztą pamiętajmy, że to jest nie tylko ta ostatnia demonstracja, ale to jest wcześniej to, co się działo przed Sejmem, to jest jakiś absolutnie histeryczny komentarz Jarosława Kurskiego w Gazecie Wyborczej, gdzie wszystkich, którzy popierają dzisiaj ten układ polityczny, który rządzi, on nazywa głupcami, jakimiś tam tumanami i tak dalej. No, jakieś w ogóle skandaliczne historie, to pokazuje, że po tamtej stronie politycznej nie ma pomysłu, co dalej. I oni się szarpią, tak? Z jednej strony jest próba właśnie takiej eskalacji w postaci tych demonstracji. Ci, co mają słabsze nerwy i bardziej krewkie charaktery, no to właśnie w ten sposób się zachowują. Inni próbują jakiejś ofensywy politycznej. Inni jeszcze straszą, no bo to, co mówi na przykład Stanisław Gawłowski, skądinąd świeżo odzyskawszy wolność, o tym, że tam pójdą siedzieć wszyscy ci, którzy są w PiS-ie. To pokazuje, że oni się naprawdę szamoczą, nie mają pomysłu na to, jak politycznie sobie z PiS-em poradzić i ta symboliczna postawa wręcz policji, taka właśnie spokojna, konsekwentna i stanowcza, no chyba to jest też pewien pomysł na to, jak przetrwać tego typu rzucawkę po stronie
opozycji. Wszyscy, którzy znają choć trochę Europę, wiedzą, że to jest policja w letnich mundurach, prawda, nie bez tarcz, bez kasków. No, że w każdym normalnym europejskim państwie policja strzegąca Pałacu Prezydenckiego czy budynku parlamentu działałaby nieporównanie ostrzej. Ksiądz Henryk Zieliński.
Tak, ja widziałem działanie na przykład francuskiej żandarmerii, która wtedy, kiedy trzeba było pojawić się, coś się zaczęło dziać na ulicy w Paryżu, wyrosła jakby spod ziemi. Napastnicy zostali otoczeni samochodami, wyskoczyli ludzie jak żółwie ninja w pancerzach. Nie zwracali uwagi na to, kogo kopią, czym kopią, czym uderzają. To była błyskawiczna akcja, bardzo brutalna. Ja nie chcę, żeby tak było, ale z drugiej strony też nie chcę. I proszę panów, no zejdźmy na ziemię. Immunitet poselski to nie jest po to, żeby poseł miał prawo łamać prawo. To jest po to, żeby mógł bezpiecznie wykonywać mandat posła. Natomiast ujawnienie tożsamości policjanta to nie jest w ramach wykonywania mandatu posła czy senatora.
Czy więzienie osób w bagażniku na
teren parlamentu. To nie jest wykonywanie mandatu posła czy senatora. Więc znowu, pewne granice rozsądku, jeżeli tego ustawodawca nie jest w stanie postawić, no to może społeczeństwo powinno przynajmniej. Natomiast niszczenie także struktur państwa. Tu nie chodzi o to, kto będzie przy władzy. Dzisiaj jest Zjednoczona Prawica, może za półtora roku będzie na przykład Platforma. Jeżeli zniszczymy... Panie redaktorze, przepraszam, ja im nie odbieram szansy. Natomiast chodzi o taką sprawę, że tak jak w dawnej Polsce było to, że nie wolno podnieść ręki na króla, nie wolno podnieść ręki na pomazańca, ponieważ tu chodzi o to, nie to, że władza od Boga pochodzi, że każdy władca jest namaszczony, ale chodzi o to, że sama struktura zorganizowania społecznego, kiedy jest władza, no i dobrze, będą demokratyczne wybory, możemy tę władzę odesłać do lamusa. Natomiast nie niszczmy samych struktur władzy, nie niszczmy autorytetu policji, bo ten autorytet policji będzie potrzebny również tym, którzy dzisiaj tę policję opluwają.
Zaraz oddam głos. Zobaczmy, posłuchajmy materiał właśnie o autorytecie policji, o tym też, jak opozycja odnosi się do policji. Bardzo proszę.
Policja używa gazu pieprzowego wobec uczestników pokojowej manifestacji. Robi to w bezpośredniej obecności senatora Bogdana Klicha i posła, interweniujących w interesie społecznym. Choć miotacz nie był skierowany w naszą stronę, odczuwam od wczoraj dyskomfort szczypiących oczu.
Używając gazu wobec spokojnych ludzi, weszliście w buty Milicji Obywatelskiej. Wstyd, brak profesjonalizmu. Nie używajcie nazwy policja, przestaliście nią być.
Wiem, że apelowanie o rozsądek i spokojne demonstracje do totalnej opozycji czy nabuzowanej chuliganerii z Antify jest bez sensu, ale zwracam się z gorącym apelem do tych dziennikarzy, którzy nieodpowiedzialnie podgrzewają nastroje. Niechęć do PiS nie powinna odbierać wam rozsądku.
No, widząc chociażby tego młodego człowieka, podskakującego w jakichś konwulsjach, to wyglądało na to, jak on był na jakichś psychotropach. To naprawdę tak wygląda. Ja nie wiem, co ten człowiek zażywał, ale tak to wygląda. I nie oszukujmy się, rzeczywiście te manifestacje są reżyserowane. Począwszy od tej szklanej urny, która się nagle znalazła.
Pojawia się szklana urna, typowy pomysł PR-owy, przemyślany przez jakąś agencję Długopis, tak? Czyli to Długopis prezydent podpisał. Widać, że jakaś grupa kreatywna siadła, tam bank pomysłów, wrzucamy i to ustalono.
I jeszcze jedno.
Przygotowują urnę, czyli tam są profesjonaliści.
Weźmy jeszcze jedno,
jeżeli to było profesjonalne, to jestem Chińczyk. No przecież to było.
Oni są z Placu Zbawiciela i działają ograniczeni jakimś własnym kontekstem, prawda, środowiskowym, to inna sprawa, ale widać, że szukają.
Ale to zobaczcie panowie, to jest tak samo przygotowane, jak przygotowane były te happeningi całe przed Krzyżem Smoleńskim. Zobaczcie, jak bardzo te wydarzenia są podobne do siebie.
Ja się tylko jakby trochę chcę zaprotestować przeciwko temu, żeby uznać, że oni nie mają prawa usiąść i przygotować demonstrację. No, każdy, kto planuje demonstrację, to powinien usiąść. usiąść, przygotować, no, przemyśleć, wymyślić coś. No nie dziwmy się temu.
Ale możesz się zastanowić, jakie są mechanizmy, jakie są pieniądze za każdą demonstracją.
Oczywiście, tak. Natomiast sam fakt przygotowywania demonstracji próbują, tylko pokazują.
Postawiłbym...
Ale ja bym się odniósł do tego, do materiału filmowego. To znaczy, że ten element odwracania w ogóle pojęć, odwracania propagandy akurat i propagandy był tu widoczny. Znaczy, my widzimy, w jaki sposób zachowuje się policja i jakie są demonstracje. Możemy powiedzieć, pokazać zdjęcie policjanta, który widać, ten chłopak go atakuje, tak, a policjant odwraca się tyłem, żeby nie dać się sprowokować, tak? Bo policjant ma swoje ludzkie nerwy i może powiedzieć w którymś momencie, że mu przyłoży. Ma mundur, ma nerwy, może rozmaite rzeczy robić, ale odwraca się plecami, żeby nic takiego nie zrobić, tak? I tu nagle mamy polityków, dziennikarzy czy uczestników, którzy odwracają pojęcia i pokazują zupełnie inny świat. I w tym zupełnie innym świecie żyje cała masa Polaków, którzy...
Ale Krzysztofie, zobacz, takie odwrócenie jest możliwe tylko wtedy, kiedy ty nie możesz zobaczyć, jak to wyglądało. Jeżeli można zobaczyć, jak to wyglądało, bo jest masa nagrań z tych demonstracji i w internecie, i w telewizji to można zobaczyć, choćby w TVP Info, to ludzie, widząc tą narrację, właśnie, że tutaj oto demonstranci zostali zaatakowani przez policję gazem pieprzowym i widząc, jak to wyglądało naprawdę, pukają się w głowę. Mówią, no oni zwariowali.
Do ludzi zwariowali. Że jest jakiś skok temperatury, myślę, że to jest jednak no, jakoś tam niszowe wnikanie głęboko w to, co się działo i ten cel zasadniczy, prawda, skoku temperatury jest przez opozycję osiągany. Ale zwróciłbym uwagę na dwa elementy. Pierwsze, że ta przemoc jednak jest konsekwentnie wplatana w te demonstracje opozycyjne. No, przemoc ze strony tych grup, no, tej radykalnej opozycji. I towarzyszy temu również aprobata ze strony liderów opozycji, którzy nie odcinają się od przemocy i którzy no, jakby zrywają z tym, co głosili na początku, gdy powstał Kotna, prawda, to, prawda, no, nawiązywanie do KOR-u, bez przemocy, uśmiechnięci.
Ale dla mnie to jest takie najbardziej symptomatyczne, że całe to towarzystwo, nazwijmy to Michnikowszczyzny, czy tam Gazeta Wyborcza, które zawsze nas uczyło tolerancji, zawsze nas uczyło, żeby tego antykomunizmu jaskiniowego nie uprawiać, które zawsze było takie teraz na przykład bardzo się cieszy, że ktoś stoi i kopie w barierkę, prawda, że to jest taki wyraz kultury, że się stoi, kopie pod Sejmem w barierkę, to jest nasz taki protest przeciwko tej całej władzy, przeciwko temu reżimowi pisowskiemu i tak jak oni rzeczywiście ideologicznie zupełnie upadli, bo to jest kompletny upadek tego salonu, nie mają nic do zaproponowania, poza tym, że jakaś pani stanie na drodze panu Morawieckiemu, seniorowi i będzie się wobec niego zachowywać w sposób skandaliczny, krzycząc, będziesz siedział, prawda. Zresztą no tutaj, wracając jeszcze do tej policji, do tych wpisów, które tutaj były pokazane, to też według mnie to jest jakaś akcja skalkulowana, bo przecież policjanci, to nie są też wszyscy zwolennicy PiS-u, prawda? No to są różni ludzie, więc chodzi o to, żeby wzbudzić zwątpienie. No wątpię, żeby to się udało, bo policja jednak jest no, jednostką umundurowaną.
Ale
i tam jest
nieposłuszeństwo.
No tak, tak, znaczy,
jest taki list, przecież... taka, że coś się dzieje w policji, że policja jest niezadowolona, że
próba sparaliżowania policji.
No, poza tym pokazuje się, że policja przestała mandaty wystawiać, tam jakieś takie statystyki są, że w ogóle mandaty, że policja taki trochę włoski strajk prowadzi. Nie wiem, bo mandatu ostatnio nie dostałem, więc nie wiem, jak to jest w praktyce. Natomiast rzeczywiście, no dzieje tu się to, tak jak mówię, coś, co zostało zaplanowane, żeby te policję jak najbardziej osłabić, ale myślę, że to się nie uda. Natomiast, no tak jak wracając do tej swojej pierwszej myśli co do posła Szczerby, to uważam, że jednak nie zgadzam się z Krzysztofem, powinien iść do więzienia.
Krzysztof Skowroński, widzę, że notatki.
Pomyślałem o tym, że powinniśmy porozmawiać o tej barykadzie konstytucyjnej, która została, tak, bo o konstytucji było głosowanie w Senacie, tak,
referendum. O tym będziemy mówili zaraz.
Nie będziemy referendum, to właśnie, tego dotyczyła notatka konstytucyjna.
W sprawie policji Jacek Łęski i tej demonstracji, też frekwencję ocenić, bo to był chyba to była największa demonstracja no, z tej ostatniej serii, no, chociaż nie tak duża jak rok temu.
Znaczy widać, że ta frekwencja jest dużo słabsza niż to było rok temu, że ludzie chyba się no, jakby zniechęcili do udziału w tego typu imprezach, bo ci, którzy przychodzą, no oni przychodzą, będą przychodzili, to jest ich święte prawo. Natomiast ta frekwencja jest wyraźnie niższa, ale ja chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Zobaczyłem sobie zdjęcia z demonstracji, w jaki sposób były demonstracje tłumione, jak się się policja zachowywała na przykład w 2010 czy w 2012 roku. I ona się zachowywała tam o niebo bardziej brutalnie. No, pamiętam takie zdjęcia z Marszu Niepodległości, gdzie policja strzela tymi kulami gumowymi do demonstrantów, którzy są gdzieś tam 10 metrów dalej.
Ale nie, no jeszcze bardziej, dlatego tak? Że policja była częścią...
Nie starczy.
Częścią agresywnej demonstracji, tak? Byli prowokatorzy wewnątrz demonstracji po to, żeby pokazać, że demonstracja jest agresywna, po to, żeby policjanci mogli zareagować, a tych, którzy odchodzili...
Krzysztof, tego nie wiem, czy byli policjanci
w cywilu.
No, ale też były zdjęcia, ale też są te zdjęcia, kiedy kogoś tam policjant, prawda, kopie i tak dalej. Tam był inny rodzaj polecenia służbowego, tak? Tam było polecenie bić, a tu jest polecenie nie dać się sprowokować. Dwa różne polecenia, które dostali policjanci.
To jest ciekawe.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Może trzeba byłoby wyjaśnić w końcu i jakiś proces, żeby się rozpoczął. Na przykład, co było z tym podpaleniem budki w rosyjskiej ambasadzie? Bo jeżeli nie będziemy pociągać do odpowiedzialności winnych, ja nie wiem, dlaczego tu nic się nie dzieje w tej sprawie, to między takim rozmyciem, między prawdą, nieprawdą, przemocą, a pokojowym, to chyba
Jarosław Kaczyński, proszę Państwa, udzielił wywiadu Telewizji Polskiej i postawił pytanie, które brzmi następująco. Czy pewne grupy ludzi, pewni ludzie dostrzegą w końcu, jak wygląda naprawdę rzeczywistość wokół nich? Posłuchajmy tej wypowiedzi.
Ja jestem przeświadczony, że przyjdzie taki dzień, że bardzo wielu z nich się przekona, że zada sobie takie najprostsze pytanie. Czy w Polsce swobodnie działa opozycja? Czy w Polsce są wybory? Czy w Polsce ogromna część mediów, większość nie jest krytyczna wobec rządu? I co to ma wspólnego z dyktaturą?
No właśnie, czyli tak naprawdę pytanie można postawić również, czy ta propaganda budowana na zewnątrz Polski i wewnątrz Polski, twierdząca, że tutaj właściwie jest stalinizm, gorzej niż w stanie wojennym, gorzej niż w PRL, czy ona się kiedyś po prostu załamie, bo jednak nawet propaganda jakiś związek z rzeczywistością mieć powinna. Ryszard Makowski.
To znaczy, czy się załamie? No myślę, że ona jest specjalnie tak robiona, żebyśmy przez moment nie mogli mieć poczucia, że żyjemy w fajnym kraju. A tak naprawdę w Polsce to, co teraz mamy, to chyba takiej wolności, takiej demokracji przez kilkaset
pluralizmu.
Lat ostatnio. Oczywiście wolności słowa przede wszystkim nie mieliśmy przez ostatnie kilkaset lat. Więc tutaj ta narracja taka, żeby nam obrzydzić, tak jak kiedyś było tanie dranie, obrzydzanie cynaderką, no to mniej więcej to jest taka sama forma działania tej opozycji, żeby nam wszystko tutaj zbezcześcić, przede wszystkim zabrać nasze symbole. No jak ja widzę reklamę portalu Onet, gdzie się śpiewa polski hymn, to ja trochę tego nie rozumiem. Bo to jest tak, według mnie, no może by sobie zaśpiewali Rotę, tam jest takie...
Też nie, miałem nie poczucie będzie... olbrzymiego niesmaku, no widząc właśnie, bo, tę
ale
reklamę.
Ale nikt na to nie reaguje, no przecież jednak to hymn polski jest chroniony i konstytucyjnie, i ustawowo jest chroniony, więc używanie go w reklamówce wydaje mi się rzeczą no, chyba trochę wykraczającą poza tym, że ktoś chce odśpiewać hymn, tym bardziej, że ten hymn
nikt
był...
tyle nie zrobi dla ojczyzny, ile założone przez Niemców media dla Polaków.
No tak,
nikt tyle nie zrobi
ten hymn był
dla
śpiewany
naszej ojczyzny.
W podniosłych chwilach naszego kraju. Ludzie umierając śpiewali ten hymn, a teraz patrzę, pan Węglarczyk sobie tutaj wykorzystuje go, żeby tego, no może niech wykorzysta Rotę, tam jest, nie będzie Niemiec plu
na twarz. Czy ta propaganda o rzekomej dyktaturze, totalitaryzmie, o końcu wolności, końcu demokracji, właśnie nie potwierdza tej tezy, że to jest próba budowy jakiejś ścieżki do jakiejś kolorowej rewolucji, że tu nie chodzi o zwycięstwo wyborcze, ale chodzi o trwałe zmiecenie ze sceny no, tych, którzy niezgodnie z okrągłym stołem przejęli władzę.
No tak, ale zobacz, to pokazuje nam jakby no, ślepą uliczkę, którą zabrnęła opozycja dzisiejsza.
Nie, bo ona liczy na dekoniunkturę,
bo,
na jakiś...
Nie, no bo jeżeli ktokolwiek przy zdrowych zmysłach w Polsce pojedzie i zobaczy, jak kraj wygląda, jak ludzie funkcjonują, jak funkcjonują, nie wiem, media lokalne, samorządy, jak funkcjonują zakłady pracy, jak funkcjonują firmy, biznes, jak się kręci i tak dalej, no to widzi, że to jest wszystko blaga, tak? Znaczy nie ma żadnej dyktatury, nie ma żadnego faszyzmu, to co oni próbują wmówić ludziom na zewnątrz, to takie tego typu
padają. Przed Pałacem Prezydenckim pani staje, krzyczy w jakimś, prawda, spazmach konstytucja, no to tak, nagranie no, w internecie, to trwa 10 minut,
nikt nie... Taki wariatu znajdziesz wszędzie, tak? Na całym świecie jest margines takiej barwnej bohemy jakiejś wokół polityki. polityczne, która robi happeningi i nikt się tym specjalnie nie przejmuje, bo też nie ma powodu. I moim zdaniem to, że oni sobie wybrali właśnie taki sposób uprawiania tej propagandy i że właśnie chcą wmówić ludziom, że żyją w dyktaturze, to jest dowód na jakąś słabość intelektualną, no bo ewidentnie tak nie jest i próba przekonania do tego masowo Polaków moim zdaniem jest skazana na niepowodzenie.
A może oni w to wierzą, bo zdaje się profesor Magdalena Środa ogłosiła, że trzeba budować podziemie. Mówi, trzeba mieć wydawnictwa, no, tajne infrastrukturę.
To jest legalna gazeta, prawda? Podziemna, no,
tajne mieszkania, lokale.
Tak jak była prezes pierwszego sądu najwyższego, no przeniesie gdzieś ukryje, zacznie sądzić.
Panowie, my sobie teraz z tego jakoś tam dworujemy, ironicznie to komentujemy.
No w to wierzą, to jest fascynujące.
Ale, no dobrze, ale jak oni w to wierzą, to pokazuje, że tak naprawdę no, zabrnęli w ślepą uliczkę. Tak, no bo to w ten sposób...
To nie jest ślepa uliczka, tylko to jest po prostu normalna wojna informacyjna. My jesteśmy jednak w stanie tej wojny hybrydowej. Ktoś to wszystko jednak, tak jak mówię, moderuje. To nie jest tak, że to się wszystko samo dzieje. Są jakieś tam wytyczone momenty, ulica i zagranica. No i ta ulica, nawet muszę przyznać, jest bardzo konsekwentnie realizowana, co nawet w pewnym stopniu...
Ale jest zagranica, tak na dobrą sprawę.
Ale też jest realizowana oczywiście.
Niż ulica, dlatego że oni to robią po to, żeby echem się to odbiło w rozmaitych środkach masowego przekazu na zewnątrz, żeby politycy, którzy decydują o funduszach europejskich, o Trybunałach Sprawiedliwości, o rozmaitych rzeczach bardzo ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, żeby mieli argumenty, żeby mówili, że no tak, to nad tą Polską trzeba się rzeczywiście pochylić. W tej Polsce są łamane prawa. Proszę bardzo, piszą tak o tym gazety i opinia publiczna na Zachodzie dzięki temu nie ma żadnych wątpliwości, że taki Timmermans ma racjonalne argumenty, a on nie ma żadnego.
Ksiądz Henryk Zieliński, kończymy ten wątek. Czy pewne środowiska w końcu dostrzegą, czy chcą dostrzec, że jaka jest rzeczywistość wokół nas?
To znaczy, czy chcą dostrzec? Nie chcą dostrzec, dlatego że to jest ideologiczne zaślepienie. Czasami zresztą mam wrażenie, że ci ludzie sami nie wierzą w to, co głoszą i co robią. Po prostu wykonują pewne polecenia. Gdyby chcieli rzeczywiście w to wierzyli, to gotowi byliby za to umierać. Nie, oni gotowi są zrobić rozróbę i tyle. Natomiast kolejna sprawa to jest... Tak, ci, co to finansują. Natomiast kolejna sprawa to jest taka, kiedy to się skończy. Skończy się wtedy, kiedy kolejne wybory okaże się, że ta rzekomo totalitarna władza znajduje po raz kolejny poparcie społeczne. I kiedy w Europie także odwrócą się pewne trendy?
To się skończy, jak uporządkujemy nasz rynek medialny. Bo my jesteśmy cały czas tak podgrzewani przez odpowiednie media.
No, panie Ryszardzie, to są też siły społecznie realnie istniejące i one zawsze znajdą jakąś emanację medialną.
Ale te siły powinny nawet istnieć jakieś inne siły, które mają inne poglądy niż władza, ale u nas mamy to, że większość mediów przeciwko tej władzy działa z premedytacją.
Dobrze, nie będzie referendum 10 i 11 listopada 2018 roku. Tak zdecydował Senat i tutaj postawa Prawa i Sprawiedliwości była jednak przesądzająca. Posłuchajmy.
Tutaj zdecydował termin, który został uznany dość powszechnie za bardzo trudny. To znaczy, to by utrudniło z jednej strony obchody stulecie odzyskania niepodległości w tym momencie kulminacyjnym, 10-11 listopada, a z drugiej strony byłoby to kolejną przesłanką w naszym przeświadczeniu do tego, by bardzo niewielu obywateli skorzystało z tego prawa do uczestniczenia w referendum, no co później byłoby wykorzystane przeciwko prezydentowi, a prawdopodobnie także i przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
Trudno powiedzieć, że prezydent zaskoczył terminem, bo o terminie mówił od roku, więc ta rzecz była podawana bardzo wcześniej opinii publicznej. Pamiętamy, że pan prezydent także w trakcie wystąpienia w Dniu Święta Konstytucji 3 maja mówił o tej dacie. Wiele pozostało, jeżeli chodzi o naprawę Rzeczypospolitej. Ja myślę, że wartością dodaną była dyskusja też w Senacie, bo jednak ta dyskusja przebiegała w merytorycznej atmosferze.
Jarosław Kaczyński nie wyklucza, że pomysł referendum wróci i może mieć szansę powodzenia, ale no nie w dniach obchodów stulecia. No stulecie też jest jedno pytanie proste. Zaczynam od Jacka Łęskiego. Czy to dobrze, czy to źle?
Moim zdaniem dobrze. Moim zdaniem dobrze, dlatego że ten pomysł prezydenta dotyczący referendum, takiego konkretnie, jaki został zaplanowany i w takim konkretnym terminie, był nieszczęśliwy.
I można było dużo przegrać i niewiele wygrać w przypadku powodzenia.
Dokładnie tak. I moim zdaniem senatorowie PiSu uchronili pana prezydenta przed klapą wizerunkową i organizacyjną tego referendum, bo pewnie by się to na jego wizerunku też odbiło. I wydaje mi się, że... To pokazuje, że ten pomysł był nieszczęśliwy. No, jeżeli się zanalizuje te pytania, ja szczerze mówiąc,
bo panie było ryzykowne na przykład w sprawie członkostwa, wpisania członkostwa w Unii Europejskiej do konstytucji. No jeżeli Polacy powiedzieliby nie, to byłby sygnał jakiś, że rzekomo polexit szykujemy. Jeżeli tak. powiedzieliby tak, no to byłoby jakieś zafałszowanie, prawda, obrazu, że prawda, wszyscy kochają Unię.
Ale to jest jeszcze więcej rzeczy. To znaczy, wydaje się, że ludzie byliby skłonni pójść do referendum, gdyby ich pytano jakąś jedną konkretną rzecz i ich decyzja mogłaby zaważyć na tym, jak się tą konkretną sprawę rozstrzygnie. Tutaj to było takie referendum, chyba nawet taka była nazwa, referendum konsultacyjne. No takie, żebyśmy sobie tak podyskutowali, co by było lepiej, może tak, może owak. Ja nie sądzę, żeby wielu ludzi chciało wziąć w tym udział. Co innego jest debata, co innego jest rozmowa, co innego jest udział w życiu politycznym, gdzie się tego typu rzeczy przesądza. Natomiast no, załatwianie tego w takiej formie referendalnej mi się wydawało pomysłem od początku dosyć dziwnym. I uważam, że z punktu widzenia autorytetu prezydenta, to Senat zrobił mu uprzejmość.
Czy nie jest tak, pytanie do księdza Zielińskiego, że prezydent miał dobre intencje, szlachetne intencje, ale to nie jest czas na takie propozycje przy tym podziale właśnie narastającej, prawda, agresji, frustracji ze strony części opozycji, no nie ma po prostu płaszczyzny do takiej rozmowy. Trzeba to przyjąć.
Najpierw bardzo dobrze, że prezes Kaczyński zaczął gasić tylący się konflikt i pewne napięcie między PiS-em a panem prezydentem, bo to było bardzo niebezpieczne, niepotrzebne i autorytetu prezydenta w Polsce obniżać nie powinniśmy. Żadnymi, nawet gestami niepotrzebnymi. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście to referendum, tu się zgadzam z panem Jackiem, że to referendum było źle przygotowane, nieprzygotowane, dlatego że gdyby było to referendum, gdzie byłoby pytanie, czy powinniśmy zmienić konstytucję, proste, krótkie pytanie, tak, nie, to wtedy tak. Natomiast pan prezydent rzeczywiście zrobił referendum, chciał zrobić konsultacje na zasadzie takiej, że naród jest twórcą konstytucji i tam były pewne szczegółowe pytania, bardzo czasami niejasne. Natomiast znowu problem, który ja stawiam. Czy w takim razie cały obóz rządzący nie mógł się aktywniej włączyć, żeby to referendum konstytucyjne było wspólną inicjatywą zarówno obozu rządzącego, jak i prezydenta, a nie samego Pałacu Prezydenckiego. Spróbujmy więcej robić razem.
Krzysztof Skowroński, ja tylko zwrócę uwagę, że no, tuż po odrzuceniu wniosku o referendum prezydent podpisał jednak nowelizację ustaw sądowych, więc ci też, którzy wieszczyli, prawda, że tutaj to jest początek jakiejś nowej odsłony konfliktu, no nie mieli racji.
No, moim zdaniem no, logika polityczna i logika sytuacji, chęć zreformowania sądów nie pozostawiają wątpliwości, że prezydent musi podpisać ustawy reformujące dalsze reformy wymiaru sprawiedliwości, ale w tej wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to dwie rzeczy. Po pierwsze powiedział Jarosław Kaczyński, że jest potrzebna w Polsce nowa konstytucja. To jest coś bardzo ważnego. A po drugie powiedział, że to nie on będzie tworzył tą nową konstytucję. Powiedział, my idziemy teraz do wyborów. Ważne, żeby wygrać wybory. Nie widzę teraz możliwości zmiany konstytucji w tej sytuacji, czyli uzyskania 2/3. Może się znajdzie lider, tak, czyli mój następca, bo to już nie ja, tak powiedzieć, bo to już nie ja, który tą nową konstytucję przedstawi. I moim zdaniem takie szanse miał, a być może ma, prezydent Andrzej Duda, który rozpoczął od drugiej strony w ogóle myślenie o konstytucji, tak? Bo moim zdaniem powinien najpierw przemyśleć ustrój państwa i powiedzieć, jaka Polska powinna być. I dopiero mając odpowiedź na pytanie, jaka powinna być konstytucja, powinien wyjść do konsultacji, tak? I potem stworzyć ruch 2/3, które by mu pomogło wygrać wybory prezydenckie, czyli coś na kształt partii prezydenckiej. Ale się bał tworzenia ruchu, bo by wtedy Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, proszę bardzo, on chce zabrać nam władzę. I wtedy by doszło do konfliktu. Więc wycofał się, wymyślił referendum konstytucyjne i do tego nieszczęśliwy termin i rzeczywiście kilka pytań, które w ogóle nie mają nic wspólnego z konstytucją. Prawa socjalne, bezpieczeństwo żywnościowe, to są wszystko ważne sprawy, ale tego nie rozstrzyga konstytucja, bo tam, gdy wpisane są takie prawa do konstytucji, ktoś zmieniają się rządy, zmienia się sytuacja na świecie, to są martwe przepisy, a w konstytucji powinna być głęboka reforma systemu państwa. O tym w Kurierze Wnet staramy się napisać i rozpocząć taką debatę konstytucyjną o głębokiej reformie państwa, tak, która służy temu, żeby nawet odebrać politykom część władzy, tak, żeby politycy, bo każda polityka prowadzi do tego, że degeneruje się w systemie władzy.
No, brak polityki prowadzi do jeszcze większej degeneracji państwa.
Dlatego trzeba... Nie, ja nie mówię o braku polityki i o partiach politycznych, tylko o tym, że ty musisz wiedzieć, że system ci gwarantuje wolność, twojej rodzinie wolność, że gwarantuje podstawowe, nie wiem, prawa ekonomiczne, prawo do posiadania i tak dalej. To powinno być zagwarantowane w Konstytucji i ona powinna przemyśleć ustrój państwa i to powinien być finał tych reform. I wtedy, jadąc na rowerze po Warszawie, widząc tych szczęśliwych ludzi, którzy nie uczestniczą w żadnej demonstracji i jakby ciesząc się spokojem, tak? Spokojna stolica Europy ludzi zadowolonych z życia. Będziemy wiedzieli, że żyjemy w najpiękniejszym państwie.
Ksiądz Zieliński mówił, że obóz, szeroko pojęty obóz rządzący, więcej powinien robić razem. No ja myślę, że powinien wszystkim zdawać sobie sprawę, że naprawdę sytuacja jest poważna i te najbliższe wybory no będą bardzo twardą batalią i tutaj marnowanie energii na pewne przedsięwzięcia, które są jałowe.
Wybory będą kontestowane przez opozycję, opowiadane jako sfałszowane. To, że po 2010 roku większość wyborów była sfałszowana, to im nie przeszkadzało żadne. Ruskie serwery im nie przeszkadzały. Ale wracając do tego...
Czy to dobrze, czy to źle właśnie? Decyzja w sprawie referendum.
Ale jeszcze wracając do tego tematu terminu tego referendum konsultacyjnego, uważam rzeczywiście, że to było zupełnie nietrafione i nie bardzo mogę to zrozumieć, bo jednak mamy 11 listopada. To stulecie odzyskania niepodległości, no chyba jednego z ważniejszych wydarzeń w naszej całej historii, bo po 123 latach te trzy czarne orły musiały te swoje szpony stąd zabrać i nasz biały orzeł wreszcie mógł spokojnie sobie w koronie tutaj nad nami latać i uważam, że to...
Bez króla.
No bez króla, no, ale wszystko przed nami załóżmy. No, natomiast no, to jest to, że nie bardzo rozumiałem właśnie działanie Pałacu Prezydenckiego, bo ja uważam, że pan prezydent powinien przede wszystkim się skoncentrować na zorganizowaniu wielkiego marszu Polaków. Żebyśmy rzeczywiście mieli wielki marsz, taki jak no tutaj, no żeby to nie było oczywiście marsz faszystów, no tylko żeby to był marsz Polaków i żeby poszli wszyscy, żeby na czele poszedł pan prezydent, politycy PiSu. Ja bym chciał wreszcie, żeby 11 listopada była pokazana taka jedność Polaków. I na tym się powinno skoncentrować.
Natomiast można powiedzieć, że jeżeli się odwiedza na przykład Tallin, czy Rygę, czy Wilno, czyli też stolice państw, które no to co prawda wiosną, ale świętowały też swoje stulecia, to tam obecność symboliki narodowej, flag, prawda, różnych plakatów odwołujących się do stulecia jest o niebo no intensywniejsza niż u nas. Nas tego nie widać, niestety nie widać. Wielu polskich miasteczkach nie ma jednej biało-czerwonej flagi i to jest jakiś też żal, że tego nie zmieniono.
Ale zorganizowanie tego referendum w terminie 11 listopada, no to jeżeli ktoś miałby zasiadać w komisji, na przykład w Kluczborgu, to nie przyjedzie już na marsz.
Dobrze,
prawda?
Słuchajcie, bo jeszcze...
Ja uważam, tak jak tu jeszcze tylko chciałem to skonkludować, żeby mam taki apel do Pałacu Prezydenckiego, żeby zorganizować wielki marsz Polaków, żeby nie było, że to narodowcy, to my z nimi nie idziemy, a PiS wyjeżdża do Krakowa.
Pomysł no, przedstawiony, po prostu, panie Ryszardzie,
po prostu
pomysł przedstawiony.
Wielki marsz Polaków jest potrzebny na 11 listopada.
Chętni niech łapią ten pomysł. Za parę dni 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaraz zobaczymy materiały archiwalne. No to jest ważny dzień w tym naszym kalendarzu rocznic. Wielka zasługa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Pamiętam tę 60. rocznicę, wyjątkowo uroczystą. Pamiętam radość powstańców, którzy mówili, doczekaliśmy i muzeum, i godnego uczczenia. Jako reporter Wiadomości wówczas zajmowałem się tą sprawą. No, rocznica w tym roku można powiedzieć spokojna, nikt jeszcze jej nie zbrukał, nikt jeszcze nie obraził powstańców, przywódców powstania, ale to jest chyba takie święto, które też rzeczywiście z tych świąt historycznych bardzo jednoczy jednak Polaków.
No jednocze, chociaż oczywiście były te teorie o niepotrzebności tego powstania, one coraz chyba bardziej są już odsuwane. Natomiast no, ja mam taką, rzeczywiście tu się muszę zgodzić, że to, co zrobił prezydent Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy, budując to Muzeum Powstania i nadając rangę temu powstaniu, to jest rzeczywiście niebywałe jego dzieło, bo ja od 1 sierpnia na Powązki chodzę od połowy lat 80. To w latach 80. to była taka forma protestu przeciwko tam tej władzy i tak już w latach 90. zauważyłem, że tych ludzi przychodzi coraz mniej.
A rzeczywiście,
wtedy w 2000 1944 roku nie można było wejść przez bramę.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Bardzo dobrze, że rocznica Powstania Warszawskiego stała się w tej chwili rocznicą obchodzoną nie tylko w Warszawie, ale także i w Krakowie, i także poza granicami Polski. Niewątpliwie ważnym impulsem oprócz postawienia Muzeum Powstania Warszawskiego przez Lecha Kaczyńskiego było także wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa właśnie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego i nobilitacja tego wydarzenia do rangi wydarzenia międzynarodowego, a nie tylko naszego.
Chociaż świat niestety wciąż nie wie, to wciąż jest
Róbmy, żeby to docierało.
Nie wie, świat
Róbmy
nie wie.
Uroczystości tak, żeby to docierało również z udziałem pani ambasador Izraela, po to, aby to docierało do społeczności międzynarodowej.
Jacek Łęcki.
Przepraszam, w powstaniu walczyło 1200 Żydów.
Tak. Jacek Łęcki.
Ja nie wiem, czy świat nie wie, ale wiem, że klipy, które pokazują, jak ludzie w centrum stolicy stają na tą minutę, wyją syreny i ludzie po prostu oddają część powstańcom. Te klipy mają milionową oglądalność, wielomilionową oglądalność i na świecie to zjawisko jednak zostało dostrzeżone, to, że to my obchodzimy coś dla nas niezwykłego i że to powstanie było. Wydaje mi się, że ta wiedza powoli się gdzieś tam przedostaje i tego się trzymajmy. Tak? Uważam, że powinniśmy nad tym pracować.
1 sierpnia pewno wszyscy jesteśmy dumni z Warszawy, dumni z Polski i jesteśmy naprawdę emocjonalnie silnie związani z historią. I jeszcze jedno, siedziba Radia Wnet jest w budynku Pasty i w każdym tygodniu są 3 nowe nekrologii żołnierzy Armii Krajowej, powstańców Warszawy, którzy odeszli i oczywiście tego
ostatnie
pierwszego...
Ostatnie rocznice, żeby z nimi jeszcze świętować.
I docenić tych, którzy jeszcze są wśród nas.
Proszę Państwa, pamiętajmy też, że Lech Kaczyński miał bardzo wiele zasług i Muzeum Powstania Warszawskiego, pamięć o powstaniu to jego wielka zasługa, ale nie jedyna i chyba nie najważniejsza. Stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję Państwu i gościom tego wydania Salonu Dziennikarskiego, Jacek Łęcki, ksiądz Henryk Zieliński, Krzysztof Skowroński, Ryszard Makowski.
Dziękuję bardzo.
Życzę miłej, pięknej soboty, miłej niedzieli. Życzę, by się przygotować do rocznicy powstania, wziąć w niej aktywny udział. Zapraszam za tydzień.